Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Męczennicy są najlepszym przykładem tracenia życia dla Chrystusa, powiedział ojciec święty Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański. Papież zaznaczył, że podczas 2000 lat powstał ogromny zastęp mężczyzn i kobiet, którzy poświęcili swoje życie, aby pozostać wiernymi Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. Ojciec święty podkreślił, że dzisiaj mamy więcej męczenników aniżeli w pierwszych wiekach. Dodał, że istnieje też męczeństwo dnia codziennego, które nie doprowadza do śmierci, ale również i ono jest traceniem życia dla Chrystusa.
Dokonujące się przez pełnienie z miłością własnych obowiązków, zgodnie z Jezusową logiką, logiką daru i ofiary. Ilu ojców i matek każdego dnia praktykuje swoją wiarę, konkretnie ofiarując swoje życie dla dobra rodziny? Pomyślmy o tym, ilu kapłanów, braci zakonnych, sióstr, wielkodusznie wypełnia swoją posługę na rzecz Królestwa Bożego. Ilu młodych wyrzeka się własnych spraw dla poświęcenia się na rzecz dzieci, niesprawnych ludzi, ludzi starszych. To są dzisiejsi męczennicy.
Ojciec święty Franciszek zaapelował też do młodzieży, by nie obawiała się iść pod prąd. Kolejne miasta stanęły w obronie telewizji Trwam, marsze w obronie katolickiej stacji, której Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odmówiła miejsca na cyfrowym multipleksie, odbyły się w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie, mówi poseł Jacek Bogucki.
Myślę, że taki marsz jak w Wysokim Mazowieckim manifestowali także w Zambrowie. To jest wyraz tego, że już i Polska Powiatowa, bo to są oba miasteczka powiatowe, Polska Powiatowa musi wyjść na ulicę w obronie wartości podstawowych, w obronie prawa do wolnych mediów, ale to jest też już w obronie demokracji, bo przecież przyznanie miejsca na multipleksie odbywa się przy łamaniu standardów demokratycznych i myślę, że jeśli nadal będzie ta decyzja podtrzymywana, jeśli nadal miejsca na multipleksie nie otrzymamy, to następne będą wychodzić na ulicę, a jeśli wytrwamy, to nie tak totalitarne władze upadały i ta władza będzie musiała ustąpić.
W obronie tradycyjnych wartości i rodziny oraz o wolność mediów i telewizji Trwam manifestowali mieszkańcy Stargardu Szczecińskiego. Przeciwko wykluczaniu katolickich mediów protestowali także mieszkańcy Suchej Beskidzkiej. Po raz trzeci w obronie telewizji Trwam protestowali mieszkańcy Wrocławia. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała. Po mszy świętej sprzed pomnika Bolesława Chrobrego wyruszył marsz. W Inowrocławiu manifestacja w obronie katolickiej stacji rozpoczęła się przy skwerze i pomniku błogosławionego Jana Pawła II. Uczestnicy odczytali i złożyli petycję do prezydenta, premiera i do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka. Chcemy, by przeczytali i wysłuchali głosu katolików w Polsce, mówi Józef Znamirowski, współorganizator marszu.
Chcemy wymodlić to, żeby w końcu władza zrozumiała i pozwoliła, by media katolickie też miały miejsce w tym kraju.
Jednocześnie trwa akcja zbierania podpisów pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która odmówiła telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. Do tej pory w siedzibie Radia Maryja w Toruniu podliczono 2 505 533 kopie podpisów. W Łagiewnikach odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła w sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II. Uroczystość z udziałem Konferencji Episkopatu Polski oraz księży biskupów z zagranicy połączona była z jubileuszem 50-lecia święceń kapłańskich księdza kardynała Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego. Centrum Nie lękajcie się jest hołdem złożonym Janowi Pawłowi II, ale także podjęciem dziedzictwa myśli i ducha, jakie nam zostawił. To dziedzictwo nadal inspiruje Kościół oraz miliony uczniów Chrystusa na całym świecie, mówił na początku Eucharystii ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.
Świątynia ta oraz całe centrum Jana Pawła II, nie lękajcie się, jest przede wszystkim wyrazem wdzięczności Bogu za wyjątkowego Syna Narodu Polskiego, który w naszym pokoleniu został następcą świętego Piotra, pasterzem Kościoła Powszechnego i duchowym przywódcą współczesnego świata. zniesiona przez nas świątynia i powstające stopniowo centrum Jana Pawła II przygotowują nas, czytaj Boże, do kanonizacji błogosławionego papieża. Modlimy się również dzisiaj o dar tej kanonizacji, ufając, że nastąpi ona w niedługim czasie.
Metropolita krakowski wyraził także radość z faktu, że w Polsce powstaje wiele inicjatyw ku czci błogosławionego Jana Pawła II. Wśród nich wymienił powstającą w Toruniu świątynię pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i błogosławionego Jana Pawła II.
Pragnę jednocześnie wyrazić wielką radość, że w całej naszej ojczyźnie powstają inicjatywy zmierzające do uczczenia pamięci Jana Pawła II. Myślę tu o Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie i o kościele także błogosławionego Jana Pawła II w Toruniu, który buduje rodzina Radia Maryja. Razem chcemy dziękować Bogu za ten wielki pontyfikat i razem chcemy iść drogą uczniów Chrystusa, jak on nam wskazał Jan Paweł II, na XXI wiek.
Oprócz metropolity krakowskiego, jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich obchodził także biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, ksiądz biskup Jan Zając i biskup diecezji bielsko-żywieckiej, ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy. Była to także 25. rocznica sakry biskupiej metropolity warszawskiego, księdza kardynała Kazimierza Nycza i biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej, księdza biskupa Jana Szkodonia. Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich obchodzili biskupi z archidiecezji krakowskiej. Ksiądz biskup Grzegorz Ryś, natomiast 20-lecie kapłaństwa świętował ksiądz biskup Damian Muskus. Homilię podczas uroczystości wygłosił ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy. Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej akcentował, że ksiądz biskup Karol Wojtyła jako młody kapłan dużo czasu poświęcał młodzieży i towarzyszył jej od pierwszego roku studiów teologicznych.
Starał się ochraniać młodych ludzi przed ateistyczną indoktrynacją i zgubnymi drogami życia. Dawał odpowiedź na uniwersalne pytania, wyzwania i problemy, które najbardziej niepokoją właśnie młodego człowieka. Przede wszystkim starał się dawać odpowiedź wyczerpującą na pytanie, jaki jest sens istnienia, o roli wiary, a więc o Bogu. I ogromnie leżała mu na sercu sprawa możliwości, jak mówił, ludzkiego serca, a więc czystych uczuć budzących się między kobietą i mężczyzną. Ukazywał kierunek i wymiary miłości oblubieńczej, rodzinnej, po prostu ludzkiej miłości, której źródłem jest Bóg.
Mamy przed oczami niezwykłe dzieła Jana Pawła II, apostoła Bożego Miłosierdzia, które dokonał na ziemi i wciąż dokonuje w niebie. Odegrały one decydującą rolę w dziejach współczesnego Kościoła i wytyczyły drogę na przyszłość, podkreślał ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy.
To papież Benedykt XVI powiedział, że Jan Paweł II odwrócił z siłą giganta, siłą, którą dał mu Bóg, tendencję, która mogła się wydawać nieodwracalna, a było nią zamykanie się na Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela. I oto stoimy przed nowymi trudnościami i nowymi problemami, ale Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i jutro. I zawsze, i to nam daje pewność, wskazuje drogę ku przyszłości, która nas czeka.
O nowelizacji czwartego przykazania kościelnego zbliżającej się wizycie księdza arcybiskupa Światosława Szewczuka i deklaracji o pojednaniu polsko-ukraińskim napisali księża biskupi w komunikacie po obradach Konferencji Episkopatu Polski. Odnieśli się również do zagadnień związanych ze szkołą, braku zgody men na maturę z religii i próbach narzucania demoralizujących treści związanych z edukacją seksualną. Podczas zebrania plenarnego księża biskupi przyjęli nowelizację czwartego przykazania kościelnego, ograniczając okres formalnego zakazu zabaw do Wielkiego Postu.
W tej wykładni, bo do tego przykazania zostało dołożone wykładnia, trzeba pójść za tym, żeby jednak chrześcijanin, katolik miał poczucie więzi z cierpiącym Chrystusem, Zbawicielem i w piątek uczcił go jakąś dodatkową ofiarą, czy jakimś dziełem dobrym, czy jakąś dodatkową modlitwą, czy odwiedzeniem chorego, jakimś innym dziełem. Więc przypominamy to, zostawiając jednak tę możliwość, że tylko w Wielkim Poście czas zakazany zabaw zostaje wprowadzony.
Mówił ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Ważnym punktem obrad było zatwierdzenie przez Konferencję Episkopatu tekstu deklaracji upamiętniającej ofiary zbrodni wołyńskiej i nawołującej do pojednania polsko-ukraińskiego.
Trzeba powiedzieć, że to było bardzo bolesne wydarzenie, także pomijane w historii, bardzo dokładnie strzeżone, żebyśmy się za wiele nie dowiedzieli na ten temat w prasie czy w historii powojennej. A tymczasem za tym wydarzeniem stoi jednak wielka ofiara tych ludzi, którzy zginęli, wielkie cierpienie Polaków, których sąsiedzi wymordowali. Ale trzeba też powiedzieć, i jest to w tym naszym tekście, że byli Ukraińcy, którzy ratowali tych Polaków i też zginęli. Więc to nie można tak jednoznacznie, trzeba na to spojrzeć i pomóc narodowi zdobyć się na przyjęcie tej prawdy i na przebaczenie, nie pielęgnowanie niechęci.
Przygotowany dokument zostanie podpisany w przyszłym tygodniu w Warszawie przez zwierzchnika Kościoła Bizantyjsko-Ukraińskiego, księdza arcybiskupa Światosława Szewczuka i księdza arcybiskupa Józefa Michalika. 362. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski obradowało w dniach 21 i 22 czerwca w Wieliczce. Przed bramą śmierci w Oświęcimiu zabrzmiała symfonia zatytułowana Cierpienie niewinnych autorstwa Kiko Arguello, założyciela drogi neokatechumenalnej. Celebracja katechetyczno-symfoniczna poświęcona była w hołdzie wszystkim ofiarom Holokaustu i niewinnym ofiarom z całego świata. Wykonanie dzieła było także formą uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa, które w tym roku obchodzą metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz oraz ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy, metropolita bielsko-żywiecki. W wydarzeniu wzięło udział 12 tysięcy osób z Polski i zagranicy, w tym ponad 50 księży biskupów oraz 35 rabinów i katechistów drogi neokatechumenalnej z całego świata, mówi redaktor Ryszard Matusiewicz z drogi neokatechumenalnej.
W tym utworze muzycznym Kiko najpierw zaczyna od doświadczenia cierpienia, jakie przeżywała Maryja. Będzie także czytana Ewangelia o tym proroctwie, które zostało skierowane do Maryi, że miecz przebije twoje serce, miecz boleści. Maryja, która w sposób niewinny cierpi pod krzyżem, która przeżywa cierpienie swojego syna, który także niewinnie został skazany na krzyż, na cierpienie. Mało tego, skazany, on bierze to cierpienie na siebie, po to, aby nam je zwrócić jako cierpienie chwalebne, jako coś, co może nas wyzwolić. I z tego doświadczenia Maryi zrodziła się ta symfonia, to wielkie dzieło muzyczne, które się składa z kilku części, które także dotyka cierpienia Chrystusa, samotności Chrystusa w Getsemani, ale które później zabrzmi także słowem Szma Izrael, czyli tym wielkim wyznaniem wiary ludu Izraela. Słuchaj Izraelu, Pan jest jedyny. Nie wątp, że On Ciebie kocha, że On jest z Tobą, nawet na dnie najgorszego cierpienia.
Symfonia kończy się zwycięstwem, czyli faktem, że Chrystus zmartwychwstał. Kiko Arguello w swoim utworze mówi o tym, że cierpienie nie jest kresem życia ludzkiego, ponieważ później przychodzi zmartwychwstanie. Założyciel drogi neokatechumenalnej zwrócił uwagę, że Jezus Chrystus prowadzi nas do miłości do ludu Izraela.
Jedna z rzeczy, których najbardziej czuję tutaj w trakcie tej celebracji, to jest, by tutaj śpiewać Szema. Będziemy śpiewać ten śpiew razem z dziewicą Maryją. Dziewica Maryja jest kobietą żydowską. Pomyślcie, jeśli Bóg zechciał stać się człowiekiem, by zbawić ludzi, uczynił się Żydem, nie uczynił się Hiszpanem, nie stał się Rosjaninem albo kimś z Afryki, nie, Żydem. To dla nas, chrześcijan, którzy bardzo kochamy naszego Pana, to nas prowadzi do wielkiej miłości, do ludu Izraela i do każdego Żyda. To pierwsze. Druga, w tym miejscu wiele matek widziało, jak zabijano ich dzieci. Kobiety żydowskie, płacząc, śpiewały Szema Izrael. Ta modlitwa tak ukochana przez lud Izraela.
Zarówno katolicy, jak i Żydzi zanosili w niedzielę do Boga modlitwę za tych wszystkich, którzy ginęli niewinnie, mówił dr Stefano Gennarini, Włoch, który jest odpowiedzialny za drogę neokatechumenalną w Polsce.
W tym miejscu, nazywane przez Jana Pawła II Kalwaria XX wieku, gdzie miliony mężczyzny i kobiety, Żydów, Polaków, Rosjan, Cyganów i tak dalej, stworzoni na obraz i podobieństwo Boga, zostało upokorzonych, pozbawionych godności, torturowanych i zabitych. Ale gdzie przede wszystkim chciano wymazać z obliczu ziemi naród wybrany, zwięty korzeń Izraela, zwiadka działania i objawienia Boga w historii ludzkiej. Zebrani tutaj pragnienie pojednania miłości, katolicy i Żydzi, wniesimy do Boga modlitwę za niewinny ofiar oraz dawać odpowiedź Boga wobec tajemnicy niegodziwości.
Słowo pozdrowienia Ojca Świętego Franciszka skierowane do księdza kardynała Stanisława Dziwisza przeczytał ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy, biskup diecezjalny bielsko-żywiecki.
Jego świątobliwość papież Franciszek jest wdzięczny, że został poinformowany o koncercie, który będzie miał miejsce w Auschwitz-Birkenau pod tytułem Cierpienie niewinnych i przesyła serdeczne pozdrowienia wszystkim obecnym kupom, rabinom i członkom drogi neokatechumenalnej. Modli się, aby ta inicjatywa przyniosła wiele owoców we wzmacnianiu więzów szacunku i przyjaźni pomiędzy chrześcijanami i Żydami oraz w odnowieniu determinacji wspólnoty międzynarodowej, aby okropności, które w tym miejscu zostały popełnione, nie mogły więcej się powtórzyć. Powierzając opatrznościowej opiece Pana wszystkie niewinne ofiary przemocy jakiegokolwiek rodzaju, Jego świątobliwość wzywa Bożego błogosławieństwa, mądrości i mocy dla tych wszystkich, którzy przyczyniają się do wprowadzenia pojednania i pokoju. Podpisany kardynał Tarcisio Bertone, sekretarz stanu.
Uroczystości z Oświęcimia transmitowała telewizja Trwam. Symfonię będzie można usłyszeć również 25 czerwca w Lublinie, dzień przed ceremonią nadania tytułu doktora honoris causa Kiko Arguello na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.